wiele dzieje się w Polsce, dlatego też o tych wydarzeniach, które dzieją się w naszym kraju, mówić będziemy i nie tylko. Przede wszystkim prace sejmowych komisji i parlamentarzystów będą nas interesowały, bo one mają przełożenie na nasze codzienne życie. Okazuje się, że grypa o tej porze roku niczym nowym nie jest, ale wszystko, co się wokół niej dzieje i co ona przykrywa, to są ciekawe rzeczy. O tym właśnie będziemy chcieli rozmawiać między innymi z panem posłem Czesławem Hocem. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże całej rodzinie Radia. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Panie pośle, przeglądam nasz dziennik, zaglądam również na stronę sejmową i widzę, że państwo nie będzie od przyszłego roku finansować domowej opieki pielęgniarskiej nad obłożnie chorymi. To kto za to zapłaci?
No właśnie, pogłębia się ten kryzys i już jest rzeczywiście dramat w całej służbie zdrowia, w przyjęciach do szpitala i w opiece specjalistycznym pacjenta, a do tego właśnie dochodzi jakby uderzenie w pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, mianowicie w nowelizacji rozporządzeń tak zwanych ustawy koszykowej. Pani minister zabierze tak zwaną formę zadaniową dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, a co się przełoży w sposób bardzo wręcz dramatyczny dla tych, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy, niezdolny do samodzielnej egzystencji, codziennej egzystencji, ludzi starszych, obłożnie chorych, którzy leżą w domu i zostaną pozbawieni tak naprawdę pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, ci właśnie najbardziej potrzebujący, ci najbardziej obłożnie chorzy.
Panie pośle, ale przez całe życie właśnie ci ludzie opłacali składki po to, aby u schyłku swojego życia mieć zapewnioną opiekę zdrowotną.
Tak, panie od proszę ojca, bo nawet proszę zwrócić uwagę, że sam fakt jakby pozbawienia albo uszczupłości tej opieki długoterminowych łóżek, długoterminowych w szpitalach, a więc ograniczenie przyjęcia do szpitali teraz, bo musimy zdawać sobie sprawę, że praktycznie teraz naprawdę dostać do szpitala się to będzie trzeba mieć, no nie wiem, bezpośrednie zagrożenie życia i też jeszcze do tego szczęście. Natomiast w tym aspekcie pozbawieni jeszcze dodatkowo tej opieki pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej. Halo, bo zasięg nam ucieka.
Halo, tak?
Jesteśmy już, dobrze się słyszymy teraz.
Także w tym aspekcie pozbawienie również tej opieki domowej dla tych pacjentów, którzy nie będą mogli się dostać nawet do szpitala praktycznie w formie opieki długoterminowej, no to zaczyna być bardzo groźne, już niebezpieczne dla egzystencji tej grupy ludzi, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy, tym bardziej, że nawet Konstytucja gwarantuje właśnie szczególną opiekę zdrowotną dla ludzi w wieku starszym, niepełnosprawnych, i tak dalej. Także,
ale panie pośle, czy minister ma prawo w ogóle do takiego działania, że jednym podpisem pozbawia tysiące osób opieki medycznej, opieki, na którą liczyli i na którą no, szły konkretne kwoty przez ten czas, kiedy wypracowywali fundusz?
Tak, proszę ojca, nie tylko konkretne kwoty, nie tylko to, że ten kapitał wypracowały przez całe życie te osoby, ale jednocześnie też bardzo nieostropne i bardzo nieodpowiedzialne stanowisko wobec pielęgniarek. Proszę zwrócić uwagę, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych miała obiecane od pani minister i zresztą też od pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, że ta forma zadaniowa dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej zostanie utrzymana w 2010 roku i nic nie zagraża temu. I nagle wychodzą rozporządzenia do tak zwanej ustawy koszykowej i zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który znosi te formy zadaniowe dla tych pielęgniarek. A więc nie tylko zagrożenie konkretne dla ludzi potrzebujących pomocy, tych ludzi starszych, obłożnie chorych na przykład po udarze mózgowym, ale również bardzo bulwersująca więc sytuacja tych pielęgniarek, które były namawiane przez panią minister również, przez minister pracy również i pomocy społecznej do tego, by rezygnowały z umowy o pracę, zakładały NZOZ-y, czyli niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, przychodziły na indywidualne albo grupowe praktyki i żeby w takiej formie świadczyły usługi właśnie te w opiece długoterminowej. I nagle z 2010 roku one zostaną pozbawione nawet pracy. Także no, dwukrotny, tragiczny wymiar, dramatyczny wymiar. Z jednej strony pozbawia się opieki domowej osobom najbardziej potrzebującym, a jednocześnie lekceważy się, i to w sposób dramatyczny, zatrudnienie około, nie wiem, kilkanaście tysięcy pielęgniarek, które przeszły właśnie na ten rodzaj umowy, ten rodzaj kontraktów i ten rodzaj świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. No więc coś niebywałego, coś takiego lekceważącego, a wręcz nawet poniżenia godności pracownika, a również, no co najważniejsze, no nie ma tej troski, nie ma zapewnienia tym najbardziej potrzebującym pacjentom.
Ciągle mówi się o lukach w systemie, przez które przeciekają finanse, ponieważ w służbie zdrowia ostatnio zamiast o pacjencie mówi się więcej o pieniądzach. Panie pośle, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Dlaczego tak się dzieje i dlaczego, czy może pan zrozumieć postępowanie minister zdrowia?
Proszę ojca, no ja kilkakrotnie próbowałem diagnozować tę sytuację. Ja początkowo takie przypuszczenia dawałem, bo było wiele takich przesłanek, że Platforma Obywatelska, no i niestety PSL, no robią tak jakby celowe dezorganizacje służby zdrowia, taką no, dezinformację, dezorganizację służby zdrowia, no po to, by tak zniechęcić społeczeństwo do publicznej służby zdrowia, żeby ta wreszcie jakby wyraziła albo sama poprosiła o komercjalizację czy też prywatyzację służby zdrowia. Natomiast teraz myślę, że już to się wymknęło wszystkim spod jakiejkolwiek kontroli. Zaczął się rzeczywiście chaos, taki kompetencyjny chaos i też koncepcyjny chaos. Nikt nie wie, o co naprawdę już teraz chodzi w tej służbie zdrowia. Jest totalny krach zarządzania. No oczywiście są próby tego tłumaczenia, bo pani minister teraz ostatecznie tłumaczy, że prawdopodobnie wina dyrektorów zarządzania, no i ceny kwintala żyta, bo przypomnę, że składki KRUS-u są od aktualnej ceny kwintala żyta. Czyli spróbuje się zwalić na to, że to zarządzanie złe jest i małe składki. Ale o tym widzieliśmy od dawna, o tym widzieliśmy od początku i co proponowaliśmy, to nic Platforma Obywatelska nie przyjęła. Proszę zwrócić uwagę, my mówiliśmy od początku zwiększenie składek zdrowotnych, ale bez obciążenia podatnika, czyli z budżetu państwa. Pierwsze, a więc pan premier Tusk na białym szczycie obiecał miliard złotych do systemu. Nie ma tego miliarda złotych do systemu. Dalej wyciągnęliśmy rękę do koalicji rządzącej, przedstawiliśmy projekt ustawy o sieci szpitali, by zapewnić takie geograficzne poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego dla każdego obywatela w każdym regionie Polski. Odrzucili to w pierwszym czytaniu Platforma Obywatelska, tylko dlatego, że to był projekt Prawa i Sprawiedliwości.
Ale panie pośle, ale też z drugiej strony prezydent podpisał proponowaną przez minister Kopacz ustawę, o której teraz mówimy, mając świadomość tego, że będą powstawały kolejne rozporządzenia, które będą szły w tym kierunku, w którym idą. I teraz 80 tysięcy pacjentów, obywateli Rzeczpospolitej, zostanie bez opieki medycznej?
Ale proszę ojca, to jest właśnie postępowanie Platformy Obywatelskiej. No przecież to do tego trzeba rozporządzeń odpowiednich i zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Oni wydają takie zarządzenia i te rozporządzenia, które wyszły teraz do tak zwanej ustawy koszykowej, no będą na pewno opinie analizowane przez Kancelarię Prezydenta i jeśli będą miały znamiona, a już mają takie znamiona zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ja myślę, że Kancelaria Prezydenta dokładnie pochyli się nad tymi nowelizacją, tą treścią tych rozporządzeń ministra zdrowia, no i rzeczywiście może podejmie jakieś pewne działania, no ale jeszcze raz powtarzam, no te działania kreuje Platforma Obywatelska i rząd Platformy Obywatelskiej. Pani minister Ewa Kopacz, która póki co nie przedstawiła jasnej i zdecydowanej strategicznej jakiejś koncepcji naprawy służby zdrowia, natomiast no wiele mówi, nawet wiele mówi na temat też szczepionek tej grypy.
No właśnie, a jak wygląda bezpieczeństwo polskie i pacjentów w Polsce, jeżeli chodzi o grypę, która pojawiła się za wschodnią granicą naszego kraju?
No proszę ojca, tutaj też nie mamy jasnych i zdecydowanej koncepcji Ministerstwa Zdrowia. Oczywiście jednym jest niepodważalny faktem, że póki co paniki paniki nie powinno być i nie ma tej paniki. Dobrze, że nie ma, bo nie ma na razie objawów albo oznak dla tego rodzaju zachowań. Natomiast nie mamy konkretnych decyzji. No, z jednej strony widzimy, że szczepią się wszyscy ludzie w Europie, w USA i Chinach i Korei i tak dalej, a z drugiej strony Polska uważa, że ta szczepionka jest nieprzebadana. Z jednej strony zapowiadała pani minister, że ma dostateczną ilość zapasu leku antywirusowego, ale z drugiej strony mówi, że to jest informacja tajna, gdy tymczasem Anglicy dokładnie mówią, że mamy zabezpieczenie leków antywirusowych na 51 milionów mieszkańców. USA mówi, że na też 36 bodajże milionów mieszkańców, Korea Południowa na 45 milionów mieszkańców mamy zabezpieczenia, a my nie wiemy, chociaż rekomendacja Światowej Organizacji Zdrowia mówi, że powinny być zapasy leków antywirusowych, skutecznych leków antywirusowych na około 20% populacji. My prawdopodobnie z nieoficjalnych źródeł dowiadujemy się, że na około 5%, niecałe 5% mamy tych leków zagwarantowanych. I z drugiej strony pani minister mówi, że musimy być pewni, 100% pewni, bezpiecznej szczepionki, gdy tymczasem no, cały świat szczepi, a z drugiej strony no, czym się różni lek od trucizny? No dawką, czyli praktycznie niczego w medycynie, ani w pewnych zjawiskach nie jesteśmy 100% pewni. No a jeszcze jedno takie niespójność pani minister, to z jednej strony mówi, że rząd nie może wziąć odpowiedzialności, proszę, nie sprzedają apteki, no to jeśli nie mamy pewności co do bezpieczności tej szczepionki, to dlaczego polecamy, żeby apteki ją sprzedawały, skoro inne państwa w okresie pandemii grypy wszystkie wzięły obowiązek na siebie dystrybuowania tych szczepionek. Czyli konkludując, pełna jakaś dezemontura, pewne lekceważenie w ogóle, no, brak troski o naprawdę poczucie takiego zabezpieczenia, aczkolwiek podkreślam, że póki co żadnej nie powinno być paniki, żadnego na razie jakiegoś takiego zbiorowego lęku w aspekcie ewentualnego zagrożenia jakimiś no, bardzo niekorzystnymi zjawiskami.
Panie pośle, jest pan lekarzem. Czy reforma minister Kopacz na dobre wychodzi placówkom medycznym, szpitalom i przychodniom? I pacjentów.
Proszę ojca, ja ostatnio wręcz zaapelowałem na Komisji Zdrowia do pani minister, do pana prezesa, no, żeby w końcu się w jakiś sposób opamiętali i spojrzeli tak naprawdę na region, na dla pacjentów, bo dochodzi do dramatu w podwójnym wymiarze. W pierwszym wymiarze, że wszystkie szpitale ograniczyły przyjęcia do szpitala, wszystkie szpitale. Mało tego, niektórzy dyrektorzy nakładają kary na ordynatorów, jeśli będą przyjmowali pacjentów, a więc mają przyjąć tylko pacjentów, którzy stwierdzą bezpośrednie zagrożenie życia. Ale proszę powiedzieć lekarzowi w ogólnej izbie przyjęć albo w szpitalnym oddziale ratunkowym, żeby spośród 60, którzy się zgłoszą dziennie do szpitala, wybrać 4 czy 5, których jest bezpośrednie zagrożenie życia, a innych odesłać. No przecież to już jest ten podwójny wymiar również tragedii dla pracowników służby zdrowia, dla lekarzy, którzy mają w tym być w momencie selekcjonującymi. Użyję słowa segregacji pacjentów, segregatorami mają być, czyli mają segregować, selekcjonować pacjentów, tych, którzy mogą mieć zagrożenie życia bezpośrednio, albo tych i odesłać tych, którzy mają na przykład za godzinę czy za kilka dni mogą mieć też poczucie, znaczy zagrożenie życia czy też zdrowia. No, zaczyna dochodzić do pewnych kuriozalnych i bardzo niebezpiecznych sytuacji wyboru, no, czy przyjąć tego pacjenta, czy nie. A jak przyjmę, to zostanę ukarany. No, to jest coś niebywałego, coś, co się nie spotkało nigdy no, w żadnym okresie praktycznie istnienia służby zdrowia, a po drugie proszę zwrócić uwagę jeszcze na to, jakie są konsekwencje też dla pacjentów i dla tych lekarzy i dla całego systemu. Pacjenci mają już teraz realne poczucie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego. To już jest bardzo niepokojące, dlatego że to już jest też objawy albo wymiar psychologiczny. Pacjenci zaczynają się bać po prostu o swoje zdrowie i życie.
I mają słuszne skądinąd podstawy do tej obawy. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy o zarządzeniach minister Kopacz, w wyniku której 80 tysięcy pacjentów od przyszłego roku straci domową opiekę pielęgniarską. Mówił nam pan poseł Czesław Hoc. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Zresztą złożyłem interpelację w tej sprawie i oczekuję pilnej odpowiedzi. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Miejmy nadzieję, że taka odpowiedź będzie, panie pośle.
Szczęść tak, Boże. Musi być.
Szczęść Boże.